Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika rano. Jest piątek, 24 marca. Do Wielkiego Czwartku zostało nam 13 dni. Niemcy. Parafia świętych Piotra i Pawła w Bochum w diecezji Essen oferuje cichą spowiedź myślną. Spowiadać się po cichu można w czwartą i piątą sobotę Wielkiego Postu. Wcześniej podobną możliwość parafia oferowała już w czasach restrykcji sanitarnych związanych z bardzo modną wówczas chorobą. Aby odbyć spowiedź, należy po mszy stanąć w obecności księdza. Spowiedź zaczyna się od znaku krzyża. Następnie należy bez głośnych słów wyznać grzechy przed Bogiem, po czym kapłan udziela rozgrzeszenia. Według kodeksu kanonicznego udzielenie rozgrzeszenia bez uprzedniej indywidualnej spowiedzi usznej jest możliwe w nadzwyczajnych sytuacjach, takich jak zagrożenie życia połączone z brakiem czasu na wyspowiadanie wszystkich penitentów albo poważna konieczność związana z brakiem wystarczającej liczby spowiedników, np. na terenach misyjnych, do których kapłani przybywają rzadko. Innej możliwości pominięcia spowiedzi usznej nie ma. Forma spowiedzi proponowana w Niemczech jest więc nieważna i sprzeczna z prawem kanonicznym. Bruksela. Unia Europejska żąda od Ilona Muska, właściciela Twittera, zatrudnienia tzw. moderatorów treści i fact-checkerów, czyli krócej mówiąc cenzorów. Ma to na celu dostosowanie Twittera do ustawy o usługach cyfrowych, europejskiego prawa regulującego media społecznościowe. Platformy internetowe mają spełnić wymogi do września tego roku, a prawo ma być wdrożone w pełni od roku 2024. Komisja Europejska stwierdza: uważamy, że zapewnienie wystarczającej liczby pracowników jest niezbędne, aby platforma mogła skutecznie reagować na wyzwania związane z moderacją treści, które są szczególnie złożone w dziedzinie mowy nienawiści. Oczekujemy, że platformy zapewnią odpowiednie zasoby, aby wywiązać się ze swoich zobowiązań. Żądanie to jest sprzeczne zarówno z interesami finansowymi Ilona Muska, jak i z jego wizją Twittera, którego kupił w zeszłym roku za 44 miliardy dolarów, z zamiarem uczynienia platformy bardziej neutralną politycznie i szanującą wypowiedzi użytkowników. Po przejęciu Twittera Musk zwolnił ponad połowę personelu, w tym moderatorów treści i tzw. weryfikatorów faktów. Pamiętajmy też, że wszelkie przejawy walki z mową nienawiści są niczym innym jak potężnym narzędziem globalistów. Według tych norm całe chrześcijaństwo jest jedną wielką mową nienawiści. Włochy. Nową przewodniczącą Lewicowej Partii Demokratycznej, największej siły opozycyjnej we Włoszech, została 32-letnia Elena Ethel Schlein, urodzona w Szwajcarii córka Amerykanina żydowskiego pochodzenia. Jako studentka pani Schlein brała udział w kampanii prezydenckiej Baracka Obamy. Pani Elena mówi o sobie, że jest anty-Meloni i przedstawia się słowami: jestem kobietą, jestem lesbijką, nie jestem matką i nie wstydzę się tego. Jest to nawiązanie do słów włoskiej premier Giorgi Meloni, która powiedziała: jestem Giorgia, jestem kobietą, jestem matką, jestem Włoszką, jestem chrześcijanką. Wyniki ostatnich wyborów we Włoszech pokazały, że Włosi bardzo zatęsknili za normalnością i że mają dosyć ideologicznych eksperymentów. Miejmy nadzieję, że pozostaną w tym konsekwentni i że pani Schlein nigdy nie odniesie we Włoszech politycznego sukcesu. Stany Zjednoczone. Republikanie z Karoliny Południowej postulują wprowadzenie kary śmierci za aborcję. Poprawka do ustawy o równej ochronie prenatalnej definiuje jako osobę nienarodzone dziecko na każdym etapie rozwoju, od chwili poczęcia. Oznacza to, że nienarodzone dziecko na mocy prawa stanowego otrzymałoby taką samą ochronę jak każda osoba urodzona. Zgodnie z kodeksem karnym Karoliny Południowej za zabójstwo grozi kara śmierci. Ustawa przewiduje dwa wyjątki. Odpowiedzialności karnej nie poniosłyby te kobiety, które aborcji poddawane byłyby pod groźbą śmierci lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Drugi wyjątek dotyczy sytuacji wyższej konieczności, czyli zabiegu, który ratowałby życie matki, gdy podjęto wszystkie rozsądne alternatywy dla ratowania życia nienarodzonego dziecka. Każda kobieta musiałaby przed sądem udowodnić, że zaszły okoliczności zezwalające na aborcję. Według proponowanego prawa o morderstwo oskarżone byłyby też te kobiety, którym odmówiono aborcji, a mimo to wyjechały do innego stanu, aby jej dokonać. Ponownie Stany Zjednoczone. Mieszkaniec Teksasu złożył pozew przeciwko trzem kobietom, które pomogły jego żonie w zdobyciu tabletek aborcyjnych. Domaga się od każdej odszkodowania w wysokości $1 miliona. Pan Marcus Silva złożył pozew 9 marca w Galveston County. Oskarżył w nim kobiety o spowodowanie bezprawnej śmierci jego nienarodzonego dziecka, które jego żona zabiła przy pomocy tabletek w lipcu 2022 roku. Dzięki obaleniu wyroku Roe kontra Wade w Teksasie obecnie obowiązuje pełna ochrona nienarodzonego życia. Nielegalne jest także pomaganie lub podżeganie do aborcji. Mężczyzna argumentuje. Pozwane wiedziały, że pomagają lub nakłaniają do samodzielnego przeprowadzenia aborcji, co jest czynem bezprawnym i przestępstwem morderstwa według prawa teksańskiego. Żona pana Silvy, która rozwiodła się z nim w lutym, jest zgodnie z prawem stanowym zwolniona z odpowiedzialności karnej i cywilnej. Do dokumentów złożonych w sądzie mężczyzna załączył zrzuty ekranu z rozmów między kobietami. Jeśli nie będę musiała podróżować, to tak bardzo ułatwiłoby sprawę, napisała pani Silva. W odpowiedzi dwie kobiety podały linki do stron internetowych, na których można zamówić dwie tabletki aborcyjne i zaoferowały, że pomogą pani Silvie w zabiciu dziecka. Trzecia pozwana kobieta dostarczyła tabletki. Ponownie Stany Zjednoczone. Córka pana Billa Gatesa ubolewa z powodu krążących na TikToku teorii spiskowych na temat jej rodziny. 20-letnia Phoebe, najmłodsza z trójki dzieci Billa i Melindy Gatesów, zdradza, że najgorsze w byciu sławnym na TikToku są fałszywe opinie, jakie ludzie mają na temat jej rodziny, oraz mylne przekonania i teorie spiskowe. Phoebe Gates ma ponad 64 tysiące obserwujących na TikToku, gdzie pokazuje sceny z życia swojego i swojej matki. Jej rodzice rozwiedli się w roku 2021 po 27 latach małżeństwa. Panna Phoebe ostatnio zamieściła filmiki z rozmowy z mamą o antykoncepcji. Wykorzystuje również media społecznościowe, aby mówić o potrzebie zrównoważonego rozwoju w modzie. Planuje jeszcze w tym roku wraz ze swoją współlokatorką z uniwersytetu, działaczką na rzecz klimatu, Sofią Kiani, uruchomić startup o nazwie FIA. Celem planowanej firmy ma być uczynienie mody bardziej zrównoważoną. Wygląda więc na to, że polityka klimatyczna, którą tak bardzo forsuje pan Bill Gates, zostanie rozszerzona o ratujące planetę zmiany w tym, jak ludzkość ma się ubierać. Państwo położone w Palestynie. Po ataku naszych tzw. starszych braci w wierze na jeden z kościołów w Jerozolimie, prawosławny patriarchat zaapelował o międzynarodową ochronę miejsc świętych. Autentyczna obecność chrześcijańska w Ziemi Świętej jest w wielkim niebezpieczeństwie, czytamy w oświadczeniu wydanym po tym, jak podczas niedzielnej liturgii w prawosławnej bazylice Grobu Pańskiego nasz starszy brat w wierze zaatakował biskupa i księdza i groził wiernym żelaznym prętem. Patriarchat wezwał społeczność międzynarodową do natychmiastowej interwencji w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony jerozolimskim chrześcijanom i ich świętym miejscom, w tym Bazylice Grobu Pańskiego. W oświadczeniu czytamy: ataki terrorystyczne radykalnych grup izraelskich na kościoły, cmentarze i własność chrześcijańską, a także fizyczne i słowne napaści na chrześcijańskich duchownych stały się obecnie niemal codziennością. Patriarchat przypomniał, że takie działania naszych starszych braci w wierze stanowią naruszenie prawa międzynarodowego i wezwał również do podjęcia działań prawnych przeciwko ich sprawcom. Zaniepokojenie aktami przemocy wyrazili również biskupi katoliccy w Ziemi Świętej. Według oświadczenia wydanego w sobotę 18 marca, dwa dni wcześniej doszło do wymiany ognia w klasztorze i działającej przy nim szkole prowadzonej przez franciszkanów w Nazarecie. Przedstawiciel Patriarchatu Łacińskiego w Jerozolimie, biskup Rafik Nahra, nazwał to wysoce niebezpiecznym i niepokojącym precedensem wobec szkoły prowadzonej przez Kościół katolicki w państwie położonym w Palestynie. Polska. Portal Wirtualna Polska zaprezentował optymistyczne wyniki badań dotyczących praktyk wielkopostnych. Na pytanie, czy przestrzegasz zasad Wielkiego Postu, czyli zasad, które Kościół nakłada na wiernych w okresie przygotowań do Wielkanocy, 55% ankietowanych stwierdziło, że ich nie przestrzega. Natomiast 45% odpowiedziało, że tak. Interesujące jest to, że nawet pytaniem ankietowym można ludzi wprowadzać w błąd, ponieważ Kościół obecnie nie nakłada na wiernych żadnych szczególnych praktyk postnych. Wszystkie takie praktyki są dobrowolne. Na pytanie, w jaki sposób obchodzisz Wielki Post, aż 74% ankietowanych stwierdziło, że przestrzega postu ścisłego w Środę Popielcową i Wielki Piątek. Są to jedyne praktyki nakazane przez Kościół, natomiast dotyczą tych dwóch dni, a nie całego okresu wielkopostnego. 69% badanych zadeklarowało, że w piątki nie je mięsa, co jest zasadą obowiązującą przez wszystkie piątki roku, natomiast 69% to wynik zaskakująco wysoki. 59% respondentów nie chodzi w czasie Wielkiego Postu na huczne imprezy i ich nie urządza. 32% rezygnuje z picia alkoholu. 31% uczestniczy w nabożeństwach wielkopostnych, takich jak Droga Krzyżowa czy Gorzkie Żale. 25% nie je w tym okresie słodyczy, czy powstrzymuje się od innych tego typu drobnych przyjemności. 24% deklaruje, że częściej się modli. 91% ankietowanych obchodzi święta wielkanocne. 9% nie będzie w nich uczestniczyć. Biorąc pod uwagę, że do kościoła chodzi około 30% Polaków, z badań wynika, że praktyk wielkopostnych przestrzegają nawet niepraktykujący. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Od kilkudziesięciu lat trwa w kościele proces nazwany aggiornamento, który tłumaczyć można jako uwspółcześnienie. Giorno po włosku znaczy dzień. Aggiornamento to dostosowanie do dnia dzisiejszego, które miały Kościół odnowić. Odnawiano niemal wszystko, natomiast zawsze pod kątem ułatwienia i demokratyzacji. Aggiornamento połączone z obecną obrzydliwą i przerażającą twarzą ekumenizmu zaskutkowały tym, że dzisiaj mówi się o Kościele włączającym, o inkluzywności, o tym, żeby nikogo nie wykluczać. Przejawem tego może być fakt, że w trwającym synodzie o synodalności słuchanie ludu Bożego oznaczało tak naprawdę wsłuchiwanie się w głosy nie tylko katolików, ale również przedstawicieli innych religii chrześcijańskich oraz niechrześcijańskich i ateistów. Wszyscy w tym nowym kościele stanowią lud Boży, co jest oczywiście zupełnie sprzeczne z nauczaniem Kościoła. Nie wolno nikogo wykluczać. Jest natomiast coś niewygodnego, coś, co ze swej istoty jest wykluczające. To jest prawda. Prawda ma tę niedopuszczalną cechę, że jest wykluczająca. Jeśli coś jest czarne, to nie jest białe. Jeśli coś jest prawdą, to wszystko inne z nią sprzeczne jest fałszem. Kto jest drogą, prawdą i życiem? Aggiornamento i dialog międzyreligijny napotyka jedną zasadniczą przeszkodę. Jest nią Jezus Chrystus. Trzeba wybrać. Kiedyś Kościół opowiadał się po stronie Chrystusa. Ciekawe, za czym opowie się dziś. To na dzisiaj wszystkie sprawki okiem katolika rano. Życzę Wam błogosławionego dnia i standardowo proszę, żebyśmy tych kilkunastu ostatnich dni Wielkiego Postu nie przegapili. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Do usłyszenia w poniedziałek. Z Panem Bogiem.